Pewnie każdy z nas w tym trudnym czasie zadaje sobie wiele pytań. Czy epidemia koronawirusa jest karą Bożą? Jak dobrze przeżywać swoją duchowość bez wychodzenia z domu? Czym jest komunia duchowa? Jak się spowiadać w czasie epidemii? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym specjalnym programie radiowo-telewizyjnym pod tytułem Kto pyta, wie więcej, czyli przeżywanie wiary w dobie koronawirusa. Zaczynamy 1 kwietnia i zapraszamy na 10 spotkań na żywo, podczas których będziecie mogli zadać pytania i dopytać o szczegóły omawianego tematu. Transmisję live każdego dnia o godzinie 10 na profilu Facebooka Telewizji Internetowej Dom Józefa, retransmisja po południu w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz Telewizji Dom Józefa. Dodatkowe pytania można przesyłać na adres rodzina@radiorodzina.kalisz.pl z dopiskiem Kto pyta, wie więcej. Zachęcamy do udziału i aktywnego włączenia się w przebieg kolejnych spotkań.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, szanowni widzowie, słuchacze, jesteśmy w programie poświęconym głównemu tematowi, jaki przeżywamy w tym czasie. Kto pyta, wie więcej. I pierwszy temat, który chcieliśmy Państwu zaproponować na ten dzień dzisiejszy, to temat, co znaczy być katolikiem w dobie zarazy i jak odnaleźć nadzieję w czasie próby. Oczywiście po krótkim wprowadzeniu do tego tematu wszyscy będziemy mogli zadać różne pytania, czy poprzez nasz profil na Facebooku, czy poprzez YouTube'a. I te pytania będziemy czytać i będziemy odpowiadać na te pytania. Co znaczy być katolikiem w dobie zarazy i jak odnaleźć nadzieję w czasie próby? Otóż trzeba powiedzieć, że ten czas, który przeżywamy, czas restrykcji, różnych obostrzeń, to czas, w którym doświadczamy pewnego zagubienia w naszym życiu. Ponieważ to, co robiliśmy do tej pory, prace, które wykonywaliśmy, obowiązki, zajęcia, wszystko to zostało anulowane. Nagle znaleźliśmy się z mnóstwem wolnego czasu. Wprowadzono również obostrzenia w spotkaniach, nie możemy się spotykać jedni z drugimi. Również dotknęły nas takie doświadczenia przykre dla nas wierzących, niemożliwość chodzenia do kościoła, brak możliwości korzystania z sakramentów świętych. To są rzeczy, które dla nas, katolików, którzy często przystępowali do sakramentów świętych, którzy karmili się co dzień ciałem Chrystusa, przystępowali często do sakramentu pojednania. Ten czas w tym momencie jest dla nas wielką próbą, ponieważ jest to czas, który pozostawia nas wobec pewnej refleksji, którą musimy przeprowadzić nad tematem naszej wiary. Jak powinniśmy właśnie przeżywać wiarę jako katolicy w tym okresie, kiedy nie możemy uczęszczać do świątyń i przyjmować sakramentów? Otóż, drodzy, troszeczkę trzeba byłoby do tego tematu może podejść, tak jak widzimy to w świecie natury. Dla rolników, kiedy nadchodzi czas zimy i nie można pracować na polu, to wtedy rolnicy na początku, jeszcze przed tym czasem zimy, zasiewają ziarno. I to ziarno w momencie, kiedy nadchodzi okres zimy, kiedy ono nie wzrasta, ono dojrzewa w tym gruncie po to, aby potem, kiedy nadejdzie czas stosowny, móc wypuścić kłącza, zapuścić korzenie i móc wyrosnąć. To, że ten czas zimy nie ukazuje nam nic, co działoby się z tym ziarnem, to nie znaczy, że ten czas zimny jest niepotrzebny, ponieważ jest to czas obumierania ziarna. To czas, w którym to ziarno dojrzewa do tego, aby mogło wydać swoje owoce, począwszy od okresu wiosny. I również myślę, że dla nas, dla katolików, w tym okresie koronawirusa, w tym czasie obostrzeń, kiedy nie możemy chodzić do świątyń, do kościołów, powinniśmy przeżyć właśnie taki czas zimy, czas naszego obumierania, czas pogłębionej refleksji nad naszą relacją z Panem Bogiem. I fakt, że nie możemy korzystać bezpośrednio w sposób fizyczny z naszego udziału w Eucharystii, w sposób konkretny, ten fakt powinien pobudzić w nas większą refleksję nad naszą wiarą. Drodzy, będzie to taki moment też po to, aby zastanowić się, czy to, co robimy, na przykład w normalnym czasie korzystania z naszych praktyk religijnych przynosi właściwe owoce. Ileż to słuchamy Słowa Bożego, ileż to razy przyjmujemy Eucharystię do naszego serca i jakie owoce przynosi ta Eucharystia w moim życiu, ten czas będzie dla nas czasem sposobnym do tego, aby przeprowadzić taką refleksję. Drodzy, zacznę od jednego powiedzenia Pana Jezusa, które Pan Jezus wypowiedział, mówiąc do faryzeuszów: jam po to się narodził i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I czas Wielkiego Postu to również i czas postu, pokuty, refleksji. To czas pogłębiania mojej relacji z Panem Bogiem, aby ta relacja była szczersza i głębsza. Drodzy, w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy, jak Ojciec Święty na placu Świętego Piotra stanął wobec krzyża i przed tym krzyżem modlił się po to, aby objąć tą modlitwą cały świat. Świat, do którego nie mogą dotrzeć kapłani w sposób fizyczny. I nie było rzeczą przypadkową, że Ojciec Święty wybrał specjalnie krzyż, który zasłynął z tego, że poprzez ten krzyż przyszły specjalne łaski dla chrześcijan w Rzymie podczas zarazy w 1519 roku. Przed tym krzyżem wziętym z kościoła świętego Marcelego Ojciec Święty modlił się. Ten krzyż przypomina nam, że kiedy w 1519 roku nastąpiła zaraza w Rzymie, obnoszono go po różnych miejscach Rzymu i w każdej dzielnicy, do której on trafiał, powoli ustępowała zaraza. I kiedy krzyż powrócił na swoje miejsce do kościoła świętego Marcelego, zaraza w Rzymie całkowicie ustała. Drodzy, chciałbym tutaj powiedzieć tak, że znalazłem taką ciekawą analogię do tej zarazy, którą w tym momencie przeżywamy na świecie, do pewnego wydarzenia też z historii z Włoch i widzimy w tym momencie, jak wielki dramat przeżywają Włosi, zwłaszcza w Lombardii. Ile zgonów z powodu tej zarazy, ile cierpienia. I przypomniałem sobie, że kiedyś czytałem taką książkę napisaną przez powieściopisarza Aleksandra Manzoniego zatytułowaną Narzeczeni. Właśnie akcja tej książki rozgrywa się w Lombardii w czasie zarazy zapanowania hiszpańskiego w latach 1628-1630. Otóż bohaterami tej powieści jest dwoje młodych ludzi, Renzo i Lucia, którzy się w sobie zakochują. Ale jest właściciel ziemski, u którego oni służą, który nie chce zgodzić się na to, aby Renzo poślubił Lucię. Dlatego też wymusza na księdzu Abbondio, żeby anulował zaplanowany ślub. I posyła in nominata, aby ten porwał Lucię, żeby on mógł ją mieć u siebie na dworze i aby była jego kobietą. Oczywiście wiemy, że to gwałt zadany miłości i Renzo nie godzi się na taki obieg sprawy. Ucieka do Mediolanu, aby tam szukać pomocy prawnej, by móc poślubić Lucię. W tym czasie wybucha zaraza. W czasie tej zarazy innominato spotyka się z kardynałem Borromeuszem i zamiast porwać Lucię od Renza, porusza go sumienie i pozostawia ją. I Lucia ukrywa się w klasztorze w Moncy i tam chce przetrwać zarazę. W międzyczasie wybuchają zamieszki w Mediolanie i Renzo musi uciekać stamtąd, tym bardziej, że został oskarżony, że miał być rzekomo jednym z liderów tych zamieszek. I Renzo ucieka do Bergamo. I kiedy powoli ustępuje zaraza, Renzo szuka Lucii i odnajduje ją w Lebrosarium. I tam, kiedy ją odnajduje, jest obok niej brat Krzysztoforo, który się nią opiekuje. I ten brat Krzysztoforo prowadzi go też do jednego znajomego człowieka. Był to Don Rodrigo, który chciał właśnie porwać Lucię, który nie chciał doprowadzić do tego małżeństwa. Znalazł się w tym samym Lebrosarium jako umierający człowiek. I brat Krzysztoforo zaprowadził Renza do Rodriga, prosząc go, aby mu przebaczył. I wypowiedział wtedy brat Krzysztoforo takie znamienne słowa do Renza, prosząc go, aby mu przebaczył, ponieważ będzie on czuł do niego to samo, co Bóg będzie czuł do niego, do Renza w trakcie jego śmierci. I Renzo zrozumiał, że aby osiągnąć szczęście w życiu, trzeba nauczyć się przebaczać, ponieważ zbawienie człowieka zależy od obydwu stron, od jednej i od drugiej osoby. Drodzy, to przepiękny taki przykład, który przypomina nam o tym, że są różne wydarzenia, również wydarzenia przykre, które dzieją się w naszym życiu. I pamiętajmy o tym, co Pan Jezus powiedział: i jam po to przyszedł na świat i po to się narodził, abym dał świadectwo prawdzie. Co jest tą prawdą, którą my przeżywamy jako katolicy? Dla nas najważniejszą prawdą jest to, że Bóg przysłał na świat swojego Syna, aby ten pokazał, że Bóg jest naszym Ojcem i jak bardzo Pan Bóg nas kocha. I to przyszedł zaświadczyć Pan Jezus. I kiedy przyszedł na Pana Jezusa krzyż, Pan Jezus nie chciał uciekać przed tym krzyżem. Pan Jezus podjął go świadomie, pamiętając o tym, że po to przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, tej prawdzie, jak bardzo Bóg kocha ludzi, że sam woli cierpieć nawet śmierć swojego Syna, niż skrzywdzić kogokolwiek z ludzi. I Chrystus, który nikogo nie skrzywdził w swoim życiu, czynił dla każdego dobro, pocieszał chorych, strapionych, leczył osoby, uzdrawiał, nikomu nie powiedział złego słowa, przyjął to cierpienie po to, aby pokazać do końca, jak bardzo Pan Bóg kocha ludzi. I drodzy, i to nazywamy, w teologii nazywamy to kairosem. To jest ten czas, dla którego Pan Jezus przyszedł na świat. I teraz widzimy, że ten czas, ten kairos, jawi się również i dla nas. Pan Jezus przeszedł swój kairos, a teraz my, jako katolicy, wzorem Pana Jezusa, mamy przed nami nasz czas. To jest czas, w którym się znajdujemy, dla którego Pan Bóg posłał nas na świat. I to jest czas, w którym my teraz, katolicy, powinniśmy dać nasze świadectwo wierności Panu Bogu, nasze świadectwo miłości. Drodzy, nie może nas przestraszać śmierć, nie może nas oddalać różne niebezpieczeństwa, które się będą w życiu pojawiać, dlatego że one będą zawsze. Tych niebezpieczeństw nigdy nie unikniemy. Choćbyśmy, nie wiem, jak próbowali im zapobiec w życiu, zawsze się zdarzy tak, że wydarzy się jakaś sytuacja niebezpieczna w życiu. A więc na te niebezpieczeństwa zawsze będziemy narażeni. Ale nie możemy zrezygnować z tego, do czego powołuje nas Pan Bóg. Do tego, aby dać świadectwo, że Bóg jest miłością i my, jako chrześcijanie, jesteśmy powołani do tego, aby się kochać, aby sobie pomagać nawzajem, aby budować się, pomagać sobie też w dojrzewaniu, w budowaniu relacji. I drodzy, jest też ważne to, co przeżywamy i co nam się wydarzy w życiu. Bo nie jest obojętnym, czy wydarzą nam się w życiu sytuacje trudne, do zniesienia, przykre. To nie jest obojętne, ale ważniejszym jest to, jak my te sytuacje będziemy przeżywać. Bo to, że nieraz takie sytuacje trudne i przykre się zdarzą w życiu, one mogą od nas nie zależeć. Ale to, jak my je przeżywamy, to już zależy tylko i wyłącznie od nas. A więc od nas zależy, jak będziemy przeżywać nasze cierpienie, czy z godnością, czy dając świadectwo tego, że Bóg kocha mnie i kocha braci, których mi stawia na mojej drodze, czy też stchórzę i ucieknę przed tą sytuacją i nie dam świadectwa Bogu, który kocha każdego człowieka. Jeżeli odważę się na ten krok i wyjdę do brata, który cierpi, oczywiście zachowując wszystkie potrzebne i niezbędne kroki prewencyjne, aby niepotrzebnie nie narażać innych ludzi. Bo oczywiście miłość do drugich to znaczy też stosowanie się do pewnych zasad bezpieczeństwa, aby niepotrzebnie nie narażać drugich ludzi. Drodzy, ale są takie sytuacje, kiedy trzeba się narazić. I widzimy, jak dzisiaj narażają się lekarze. Nie są oni stuprocentowo zabezpieczeni przed koronawirusem, a jednak idą i pomagają. I ci lekarze są właśnie świadkami tego Boga, który ręką lekarza opiekuje się drugim człowiekiem. Drodzy, przypomnę jeszcze takie jedno wydarzenie, które miało miejsce w Rzymie podczas zarazy w 1591 roku. Młody Alojzy Gonzaga ze słynnej rodziny Gonzagów, rodziny hulaszczej, bogatej, miał przed sobą całą karierę, ale pociągnął go przykład Chrystusa i chciał zostać zakonnikiem kapłanym w towarzystwie Jezusowym. I zamieszkał w seminarium rzymskim, w kolegium ojców jezuitów. I kiedy miał 21 lat, pojawiła się w Rzymie okropna zaraza dżumy. I święty Alojzy Gonzaga, będąc tak młodym człowiekiem, miał wiele różnych powodów do tego, aby powiedzieć, że nie powinien się narażać, nie powinien wychodzić do tych chorych. A jednak nie mógł cierpieć tego, że umierają opuszczeni i w samotności. I wielu z nich popadało w desperację. i święty Alojzy Gonzaga, aby ci ludzie poczuli rękę opatrzności Bożej nad nimi, sam postanowił wychodzić do nich. I pomimo tego, że nie miał ani kursów pielęgniarskich, ani innego przygotowania, okazywał tym ludziom miłość po to, żeby nimi się opiekować w ostatnich chwilach, najcięższych momentach ich życia, po to, aby nie poczuli się opuszczeni i aby poczuli rękę opatrzności Bożej aż do końca. Drodzy, do tego i my jesteśmy dzisiaj powołani, abyśmy przeżywali naszą wiarę w dobie kryzysu koronawirusa w sposób odpowiedzialny, bo to od nas zależy, czy damy świadectwo naszej wiary, czy też nie. Zobaczymy, czy pojawiły się jakieś pytania. O, jest pierwsze pytanie poprzez Facebooka. Szczęść Boże. Czy fakt, że wśród zarażonych i ofiar są osoby duchowne, świadczy o tym, że wiara nie uchroni nas przed wirusem? Drodzy, na wirusy, na różne nieszczęścia, wszyscy jesteśmy narażeni jednakowo. I pamiętam tutaj takie wydarzenie jednego księdza, który się nazywał Luigi Epicocco, z trzęsienia ziemi w 2009 roku we Włoszech. I odpowiedział on tak. Któregoś dnia obudziłem się rano w L'Aquila o godzinie 3:25 i zauważyłem, że ziemia się pode mną trzęsie. I tego dnia całe miasto legło w gruzach i wśród tych, którzy poumierali, było mnóstwo małych dzieci, moich przyjaciół, tych, którzy przychodzili do mnie codziennie do oratorium. I ksiądz Luigi powiedział, tego dnia moja wiara legła w gruzach, bo byłem przekonany, że Pan Bóg zachowa nas wszystkich zawsze. I porównywał on wtedy to wydarzenie do wydarzenia, jakie przeżywają małe dzieci. I mówił w ten sposób. Czy dziecko, będąc małe, jadąc na rowerze, przewróci się, czy nie odczuwa bólu? Odczuwa ból to dziecko. Ale jest pewne, że rodzice je uchronią przed różnymi wydarzeniami. I tak samo i my często myślimy, że Pan Bóg powinien nas uchronić od każdego wydarzenia. Ale drodzy, wolność człowieka, wolność ludzka sprawia, że człowiek jeden chce dobra, inny może chcieć zła. I nieraz ludzie w sposób celowy czynią krzywdę innym. I stąd też pewne są przeżycia, są takie wydarzenia złe, przed którymi się nie uchronimy. I teraz pytanie, czy te wydarzenia wszystkich nas dotykają? Wszystkich nas dotykają jednakowo. Człowiek może swoją wiarą wiele rzeczy zatrzymać, może wiele rzeczy odmienić swoją wiarą, swoją modlitwą, ale jakkolwiek człowiek wierzący odnosi się do Boga i mówi tak, Boże, nie moja, lecz Twoja, niech spełni się wola. Człowiek wierzący to ten, który szuka zawsze woli Bożej. Bo nieraz my prosimy o wiele różnych rzeczy. I może się stać, że dobro dla mnie może się stać przyczyną zła dla kogoś innego. Nieraz jest tak, że my przeżywamy różne rzeczy z tego powodu, że oddajemy naszą dyspozycyjność Panu Bogu. Dam przykład. Często zadajemy sobie takie pytanie. Jak to się dzieje, że my, którzy jesteśmy dobrymi ludźmi, napotykamy wiele różnych trudności i nam, którzy jesteśmy wierzący, chodzimy do kościoła, przydarza się o wiele więcej złych przygód w życiu niż tym łobuzom, tym draniom, tym, którzy źle się zachowują, którzy nie przestrzegają przykazań, drwią sobie z prawa i tak dalej. Znalazłem na to odpowiedź. W modlitwie. Otóż my, którzy oddajemy swoją wolę Panu Bogu, Pan Bóg stosuje wobec nas swoją Bożą pedagogikę. I w tej Bożej pedagogice Bóg, który jest Ojcem, nie będzie nas chronił od każdego zła, które może się nam przydarzyć. Ale kiedy my się na to zło godzimy, wtedy On z tego zła wyciągnie dla nas dobro. I wtedy Bóg sprawia, że my uczymy się, wzrastamy, dorastamy poprzez krzywdy, poprzez zło, które może nas dotknąć, poprzez nieszczęście i chorobę koronawirusa, możemy mieć więcej czasu, na przykład na modlitwę. Być może, że takiemu księdzu, który doświadczył koronawirusa i zarażenia, w życiu nigdy nie starczało czasu na modlitwę. I teraz Pan Bóg da mu więcej czasu na modlitwę. Być może mało się modlił za swoich wiernych. I Pan Bóg daje mu czas na to, aby się modlił za swoich wiernych. A więc, drodzy, to nie jest brak wiary. Może to być i brak wiary, ale niekoniecznie. Musi to być brakiem wiary, że księża też chorują, bo Bóg ma swoją Bożą pedagogikę wobec każdego z nas. Mamy następne pytanie. A jak ksiądz w duchu wiary przeżywa ten czas? Drodzy, ja prowadzę ośrodek charytatywny, w którym mamy osoby niepełnosprawne na warsztatach terapii zajęciowej. Siostra Patrycja prowadzi u nas studnię Jakubową dla dzieci, które żyją w trudnym środowisku. I prowadzimy też dom studenta, taki pensjonat, w którym mieszkają studenci, również i pracujący, również i Ukraińcy. I dla mnie od momentu, kiedy zaczął się problem koronawirusa, był to czas takiej pogłębionej refleksji nad tym, co powinienem teraz zrobić w momencie, kiedy spotykam się z pustą kaplicą, kiedy ludzie nie mogą przyjść na modlitwę. I wtedy sobie zaczynam uświadamiać, że przecież ta kaplica nie jest pusta, że ja w tym credo, które odmawiam w każdą niedzielę, mówię i wierzę w świętych obcowanie. I sobie w tym momencie uświadamiam, że ta moja msza święta, na której fizycznie nie ma przede mną ludzi, jest pełna, wypełniona osobami z tego Kościoła Niebieskiego. I w swoim duchu dostrzegam wokół siebie, patrzę duchowo i próbuję dostrzec całe to mnóstwo ludzi, którzy odeszli do wieczności, którzy dzisiaj żyją w zjednoczeniu z Panem. Oni w sposób szczególny łączą się z nami na Eucharystii, w naszych modlitwach. To czas odkrywania Kościoła duchowego. To czas wchodzenia w głębie tego ziarna, które obumiera i w ten sposób mogę pogłębić swoją wiarę. Drodzy, ale to nie tylko czas pogłębionej modlitwy, to również i czas konkretnego zatroskania. Wiemy, że w tych dniach wyszły nowe obostrzenia i wczoraj na przykład wyszła ustawa, która nakazuje zamknięcie wszystkich pensjonatów, hoteli, a my mamy dom studenta. I chociaż studenci, którzy tylko studiują, już opuścili nasz dom, ale pozostali jeszcze pracownicy, którzy mieszkają w tym domu i jest też grupa Ukraińców. I drodzy, zacząłem się przejmować o tych Ukraińców, bo jeżeli ja zamknę ten dom z dnia na dzień, to mam przed sobą 10 Ukraińców, z którymi nie mam co zrobić. Przecież nie wyrzucimy ich na bruk. Przecież oni muszą też w jakiś sposób żyć bezpiecznie. Też chcą doświadczyć ciepła. A więc już wczoraj, od samego popołudnia, uruchomiliśmy całą lawinę telefonów po to, aby spróbować rozwiązać tę kwestię. Tak, aby każdy z tych ludzi, którzy są w naszym domu, mógł czuć się godnym, poszanowanym swojej godności. Aby każdy z tych ludzi mógł czuć się zaopiekowanym. Aby każdy poczuł rękę opatrzności Bożej. Nie czuł, że jest sam. Nie czuł się opuszczony. Zobaczymy, czy jest jakieś inne pytanie. Szczęść Boże. Ja mam pytanie dotyczące przyjmowania Eucharystii. Czy możemy prosić kapłana w swojej parafii, aby wyznaczył godziny, w których może nam udzielić Komunii Świętej? Otóż ten temat Eucharystii będzie omawiany w sposób szczególny w piątek, drodzy, a więc zapraszam, aby go posłuchać i włączyć się również w piątek w audycję. Teraz tylko nadmienię. Drodzy, można przychodzić pojedynczo, prosić o Eucharystię. Można też prosić o spowiedź. Ja osobiście wywiesiłem kartkę na naszym domu, zostawiałem swój osobisty numer telefonu komórkowego i napisałem, że jeżeli ktokolwiek będzie potrzebował w jakimkolwiek momencie, nieważne czy to będzie dzień czy noc, sakramentu pojednania, sakramentu Eucharystii czy namaszczenia chorych, jestem do dyspozycji w każdej chwili. A więc, drodzy, kościoły będą pootwierane i kapłani zachęcają do tego, aby przychodzić, oczywiście za zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa. A więc wchodzimy pojedynczo. Dzisiaj jest ta łatwość, że możemy się na telefon umówić, a więc można korzystać i jest taka możliwość. Zachęcamy do zadawania innych pytań. Proszę powiedzieć, czy jeżeli Bóg ma plan na wszystko, to czy nasze modlitwy i błagania mogą coś zmienić w tej sytuacji? Otóż, drodzy, chcę powiedzieć, że w Kościele katolickim nie istnieje coś takiego jak przeznaczenie. Otóż gdyby Bóg, który wie wszystko i czyni pewne plany dla nas, chciał nas zdeterminować do tych planów, to nazywałoby się to predestynacjonizmem czy predestynacją. A więc odbierałoby to wolność człowiekowi. I nie byłoby to zgodne z wolą Bożą, ponieważ Bóg stworzył człowieka do tego, aby człowiek był szczęśliwy. A człowiek, aby był szczęśliwy, musi być świadomy tego, co czyni i musi być wolny w swoich wyborach. Bo jeżeli my nie poszanujemy tej wolności, to człowiek nie może być w pełni szczęśliwy. I tak na przykład wyobraźmy sobie, że ja zmuszę Franka do tego, żeby zakochał się w Zosi. Ja mu powiem, Franek, masz kochać Zosię. No i on będzie się starał, będzie ten. Ale czy to sprawi, że on naprawdę pokocha Zosię? Wcale nie. Może jej czynić krzywdę. A wiemy, że krzywda w małżeństwie to się nazywa gwałt. A więc nie istnieje coś takiego jak predestynacja. Istnieje coś takiego jak dobroć Boża, jak Boży plan, wychowanie Boże. Bóg nas wychowuje w jakiś sposób. To, że Bóg stworzył nas do szczęścia, to jest nasze powołanie, to nie jest predestynacja. A więc Bóg nas stworzył do szczęścia i chce, abyśmy to szczęście osiągnęli w życiu, abyśmy tego szczęścia szukali. I Bóg w jakiś sposób wychodzi nam naprzeciw w szukaniu tego szczęścia. To, że Bóg wie, jak my postąpimy w naszym życiu, to jest wszechwiedza Boża, ale to nie znaczy, że jest predestynacja. A więc nie można mówić o tym, że Pan Bóg nas do czegokolwiek zobowiązuje. A więc co to oznacza? Oznacza to tylko to, że Pan Bóg dopomaga nam w realizowaniu dobra i osiągnięciu naszego szczęścia. To jest tak jak w przypadku GPS-a, które używamy, nawigacji satelitarnej. Jak się pogubisz w swoim życiu i gdzieś tam staniesz w jakimś momencie i nie wiesz, jaką drogą dalej iść, to co robi GPS? Mówi, przeliczam trasę. I tak jest Pan Bóg, który chce bezwzględnie dobra i szczęścia każdego z nas. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, On mówi do mnie, przeliczam trasę. Wybieram dla Ciebie odtąd najlepszą opcję, bo Bóg kocha naprawdę. Drodzy, zaraz zobaczymy, czy mamy następne pytanie. Szczęść Boże. Czy ksiądz słyszał o akcji pieczętowania drzwi wizerunkiem Jezusa Miłosiernego? Co ksiądz o tym sądzi? Nie słyszałem o tej akcji, to dla mnie nowość. Myślę, że zaznaczenie na naszych drzwiach, że chcemy, aby Pan Bóg miał nad nami pieczę, zaznaczenie tego, że chcemy oddać się Jezusowi Miłosiernemu, Jego opiece, jest rzeczą dobrą, ale myślę, że nie to jest istotą, aby ten wizerunek przypieczętowywać na drzwiach. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to mu się stanie krzywda. Na pewno tak nie jest i Pan Bóg takich rzeczy nie wymaga. Na pewno to jest jakiś wyraz pobożności ludowej. Na tym możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie i zachęcam Was i zapraszam na jutrzejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pewnie każdy z nas w tym trudnym czasie zadaje sobie wiele pytań. Czy epidemia koronawirusa jest karą Bożą? Jak dobrze przeżywać swoją duchowość bez wychodzenia z domu? Czym jest komunia duchowa? Jak się spowiadać w czasie epidemii? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym specjalnym programie radiowo-telewizyjnym pod tytułem Kto pyta, wie więcej, czyli przeżywanie wiary w dobie koronawirusa. Zaczynamy 1 kwietnia. I zapraszamy na 10 spotkań na żywo, podczas których będziecie mogli zadać pytania i dopytać o szczegóły omawianego tematu. Transmisję live każdego dnia o godzinie 10 na profilu Facebooka Telewizji Internetowej Dom Józefa, retransmisja po południu w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz Telewizji Dom Józefa. Dodatkowe pytania można przesyłać na adres rodzina@radiorodzina.kalisz.pl z dopiskiem Kto pyta, wie więcej. Zachęcamy do udziału i aktywnego włączenia się w przebieg kolejnych spotkań.